Rozpoczynamy serwis informacyjny. Pogarsza się sytuacja epidemiczna w Polsce. W czwartek resort zdrowia odnotował ponad 27 tysięcy nowych przypadków zakażeń koronawirusem, najwięcej w tym roku. Ograniczeniu rozprzestrzenienia się epidemii mają pomóc zaostrzone obostrzenia, które od soboty będą obowiązywać w całym kraju. Jednocześnie trwają szczepienia przeciw COVID-19. Od czwartku mogą się na nie zapisywać seniorzy z grupy wiekowej 67-68 lat. Rząd zachęca, aby korzystać z najbezpieczniejszej, czyli zdalnej formy umawiania się na szczepienie. Szef KPRM-u, pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk przekazał, że infolinia od rana działa sprawnie i nie odnotowano żadnych problemów technicznych.
W tej chwili trwają te zapisy dla seniorów, którzy są szczepieni szczepionką firmy AstraZeneca. Powiem, że mamy nieco mniejsze zainteresowanie rejestracją na szczepienia w tych dwóch rocznikach, które od dzisiaj się mogą rejestrować. Jest to oczywiście związane z wieloma informacjami w mediach, które pojawiają się na temat szczepionki AstraZeneca. My staramy się tłumaczyć, rozwiewać te wątpliwości. Namawiamy wszystkich seniorów w wieku lat 67 i 68 do tego, żeby się zarejestrować.
W czwartek Europejska Agencja Leków ogłosiła, że szczepionka przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca jest bezpieczna i skuteczna. Nie da się jednak wykluczyć związku między zaszczepieniem a przypadkami zakrzepów, oceniła. Podkreśliła przy tym, że zalety preparatu związane z ochroną ludzi przed COVID-19 przeważają nad ryzykiem. Polska już po wcześniejszych podobnych komunikatach EMA podjęła decyzję, aby nie przerywać szczepienia tym preparatem. Szczegóły w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Kilkanaście krajów, w tym Francja i Niemcy, zawiesiło w ostatnich dniach podawanie szczepionki AstraZeneca w związku z obawami, że może ona powodować zakrzepy krwi. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cesak w czasie konferencji prasowej mówił, że wystąpienia krajów były niezgodne ze stanowiskiem EMA. Dodał, że decyzje te podjęto jako środki ostrożności po analizie sytuacji w poszczególnych krajach. Zaznaczył, że wątpliwości nie dotyczyły wady jakościowej dystrybucji czy przechowywania szczepionki. Ryzyko zgonów i hospitalizacji poprzez wstrzymanie szczepień preparatem AstraZeneca jest znacznie większe niż potencjalne pojawiające się incydenty zatorowo-zakrzepowe, powiedział Grzegorz Cesak.
Decyzje ważne dla zdrowia publicznego powinny być podejmowane z rozwagą, w oparciu o sprawdzone fakty, dane. W procesie rejestracji tej szczepionki Europejska Agencja Leków oceniła bezpieczeństwo i skuteczność i wysoką jakość tej szczepionki, wykorzystując wiedzę wszystkich ekspertów ze wszystkich krajów członkowskich. Każdy kraj członkowski ma swojego delegata, w którym podejmował decyzję o dopuszczeniu do obrotu tej szczepionki.
Jak wskazał szef KPRM Michał Dworczyk, jutro rząd ewentualnie rozważy, czy nie zmienić harmonogramu szczepień preparatem AstraZeneca. Wszystko dlatego, że od kilkunastu do kilkudziesięciu procent pacjentów w Polsce nie zgłasza się na zastrzyki tą szczepionką. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy wprowadzający instytucję sędziów pokoju wybieranych w wyborach. Poinformował o tym szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wybierani na pięcioletnią kadencję sędziowie pokoju mieliby zajmować się sprawami cywilnymi oraz karnymi, w których wartość przedmiotu przestępstwa, szkody lub roszczenia nie przekracza 10 tysięcy złotych. Rozstrzygnięcie sądu pokoju miałoby być zaskarżalne do sądów rejonowych. Minimalny wiek dla kandydata na sędziego pokoju to 30 lat, a maksymalny 75 lat. Minister Zbigniew Ziobro powiedział, że instytucja sędziów pokoju ma pomóc w rozpoznawaniu drobnych spraw i przybliżyć sądy tak, by były blisko ludzi.
Jest rzeczą istotną, aby te sądy w sprawach drobnych, w sprawach wykroczeń, w sprawach drobnych przestępstw, w sprawach drobnych cywilnych, odszkodowawczych, właśnie mieszcząc się w tych szerokim palecie spraw cywilnych, mogły być rozstrzygane przez osoby cieszące się powszechnym szacunkiem i autorytetem w ramach danej społeczności, przez osoby, które byłyby wybrane, namaszczone niejako przez lokalne społeczne w drodze demokratycznych wyborów do pełnienia funkcji sędziów, cieszących się w okresie pełnienia kadencji pełną niezawisłością, która gwarantuje konstytucja.
Minister Sprawiedliwości wskazał też, że proponowane zmiany odciążą sądy powszechne. Inwestowanie w polskie rodziny jest priorytetem i wyzwaniem rządu Zjednoczonej Prawicy. Podkreśliła to minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Szefowa resortu wzięła udział w debacie pod tytułem Samorząd pro familia, czyli jaki. W dyskusji na temat rozwiązań dedykowanych rodzinom i zmierzających do poprawy demografii uczestniczyli także eksperci i samorządowcy oraz przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych. Minister rodziny Marlena Maląg wskazała na potrzebę współdziałania i tworzenia szerokiej koalicji działań rządowych, samorządowych i organizacji na rzecz rodzin.
I dlatego te działania przede wszystkim są sformułowane w ten sposób, aby rodzina była w centrum uwagi, aby wszystkie działania przyczyniły się do tego, aby podnieść godność rodziny i programy, które zostały wprowadzane przez ten ostatnie 5 lat, te miliardy złotych, które zostały na wsparcie dla polskich rodzin przekazane, a zarówno w programie 500+, Dobry Start, czy też programie Maluch+, gdybyśmy to podsumowali, to jest około 150 miliardów złotych, które przede wszystkim mają się właśnie przyczynić do podniesienia sytuacji polskich rodzin, ale także odwrócenia trendów demograficznych.
Minister zapowiedziała, że kolejne rządowe formy wsparcia polskich rodzin będą ogłaszane przez premiera, m.in. w ramach Nowego Ładu. Chodzi o to, jak podkreśliła Marlena Maląg, by rodziło się więcej dzieci, a młodzi chętniej decydowali się na potomstwo. Temu mają służyć także działania takie jak ogłoszony na początku roku konkurs Samorząd Pro Familia. Jest to aktywizacja regionalnych działań i inwestycji na rzecz rodzin. Powstaną 3 nowe brygady i 6 batalionów w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej. Decyzję w tej sprawie ogłosił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Nowe brygady powstaną na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu, a bataliony zostaną wytworzone w miastach m.in. w Zegrzu, Kraśniku i Ełku. Szef MON-u wziął udział w odprawie podsumowującej działania terytorialsów w ubiegłym roku, szczególnie podczas pandemii. Minister wręczył też akty mianowań na wyższe stopnie żołnierzom WOT-u. Podczas konferencji prasowej minister Mariusz Błaszczak poinformował też, że podpisał decyzję o utworzeniu nowych jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.
Dziś mamy 15 brygad WOT-u. Docelowo przez ten czas został określony do końca przyszłego roku. Powstanie 18 brygad Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli 3 nowe brygady Wojsk Obrony Terytorialnej powstaną w województwach, których jest po pierwsze największe zainteresowanie służbą w WOT-cie, ale po drugie, i to jest bardziej istotne, które stanowią z punktu widzenia bezpieczeństwa naszej ojczyzny miejsca kluczowe. Więc druga brygada w województwie podkarpackim, druga brygada w województwie lubelskim, no i trzecia brygada, brygada stołeczna.
W ramach walki z COVID-19 żołnierze WOT-u m.in. wystawiają w każdym województwie mobilne zespoły szczepień. WOT rozpoczęły swoją działalność na początku 2017 roku. Obecnie w formacji służy już ponad 27 tysięcy żołnierzy, a docelowo ma ich być 53 tysiące. Misją terytorialsów jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności, w tym m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych. Uniemożliwienie monopolizacji całej przepustowości gazociągu OPAL to dobra wiadomość nie tylko dla Polski, ale również dla bezpieczeństwa energetycznego całej Unii Europejskiej, podkreślił Paweł Majewski. Prezes PGNiG odniósł się do opinii rzecznika unijnego Trybunału. Chce on oddalenia odwołania Niemiec od wyroku w sprawie gazociągu OPAL od nogi Nord Stream. Chodzi o decyzję Komisji Europejskiej, która w 2016 roku umożliwiła Gazpromowi korzystanie z całej przepustowości OPAL-u. Spowodowało to redukcję przepływu gazu gazociągami Jamalskim i Braterstwo transportującymi rosyjski gaz do wspólnoty przez Białoruś i Ukrainę. Polska wspierana przez Łotwę i Litwę wniosła do Sądu Unii Europejskiej o unieważnienie tej decyzji. W 2019 roku sąd ten przyznał Polsce rację. Niemcy zaskarżyły orzeczenie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Opinia rzecznika generalnego potwierdza argumenty naszego kraju oraz polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa, mówi Paweł Majewski, prezes PGNiG.
Sprawa ma znaczenie nie tylko w kontekście konkretnego gazociągu. Uniemożliwienie monopolizacji całej przepustowości gazociągu OPAL to dobra wiadomość nie tylko dla Polski, ale również dla bezpieczeństwa energetycznego całej Unii Europejskiej oraz prawidłowego funkcjonowania unijnego rynku gazu. Zależy nam, aby solidarność energetyczna w Unii Europejskiej nie była pustym sloganem, dowolnie interpretowanym pod bieżące potrzeby, ale zasadą prawa obowiązującą unijne instytucje i szanowaną przez państwa członkowskie. Oczekujemy pełnego stosowania zasady solidarności energetycznej również w odniesieniu do projektu Nord Stream 2.
Opinia rzecznika jest wstępem do wyroku. Trybunał Sprawiedliwości Unii może się z nią zgodzić i zwykle tak się dzieje. Może jednak też wydać zupełnie inny wyrok. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.